Głowy po zachodzie.
Rozmowy po zachodzie, Agnieszka Gulczyńska, witam Państwa serdecznie. Jesteśmy już bardzo długo po wyborach, ale całkiem niedługo po poznaniu ostatecznych, jak się zdaje, wyników tych wyborów. Ale chyba dopiero na początku bardzo długich dyskusji, co zrobić z przyszłymi wyborami, żeby uniknąć takiego tygodniowego horroru. Nie waham się użyć tego właśnie słowa horroru, jakim było niewątpliwie oczekiwanie na wyniki po tym, co pokazały nam wyniki cząstkowe. No jak się okazało, wyniki ostateczne jednak nieco od tych sondaży i PSOS-u odbiegały. Dzisiaj rozmowa pod hasłem, czy ufamy państwu po kompromitacji z liczeniem głosów, bo że to kompromitacja, to chyba wszyscy się zgodzimy. Pytanie, co z tym zaufaniem? Są tacy, którzy to zaufanie, zasadność takiego zaufania w tej chwili podważają. Są tacy, którzy bronią jak niepodległości. W studiu witamy Iwonę Janicką z Fundacji Aktywności Lokalnej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Profesora Rafała Drozdowskiego, socjologa UAM.
Dobry
witam.
Wieczór.
Jest z nami także profesor Tomasz Jasiński, przedstawiciel Akademickiego Klubu Obywatelskiego.
Dobry wieczór.
I sędzia Piotr Majchrzak, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej.
Tak.
616-54-654 to jest numer telefonu do naszego studia. Zapraszam Państwa serdecznie do wzięcia udziału w naszej rozmowie, do dzwonienia do nas, zadawania pytań albo komentowania tego tematu. Ja chciałam zacząć naszą rozmowę od pana profesora Jasińskiego, bo jako akademicki klub, który pan reprezentuje, wydał taki no bardzo mocny, powiedziałabym, komentarz dotyczący wyborów. To jest taki komentarz, takie oświadczenie, które właściwie podważa legalność i prawomocność tych wyborów. Pan jest pewien, że te wybory należy powtórzyć, że one, krótko mówiąc, zostały sfałszowane?
Pani redaktor, nie powiedziałbym, że zostały sfałszowane, ale to jest już długa historia. Właściwie z każdymi wyborami zwiększała się liczba nieważnych głosów. Wiadomo było, że dzieją się jakieś cuda nad urną i właściwie dobrze się stało, że w końcu te wybory przybrały taki karykaturalny wygląd, postać, dlatego, że będzie można, myślę, bo ja wierzę w dobre intencje wielu ludzi, że zmienią się przepisy, zmienią się system i będzie można zorganizować uczciwe wybory. Nie potrafię powiedzieć, czy one były sfałszowane, ale na czym polega, ale jedne wyniki, no na przykład, jeżeli 1100% wzrosła liczba głosów na PSL w Gdyni, to jednak powinniśmy się z tym zastanawiać, co się tam dzieje. Albo jeżeli generuje się, że jakiś wójt zostaje prezydentem Szczecina. To znaczy, że no to już jest groteska.
Mamy telefon od razu, więc odbierzmy. Dobry wieczór, słuchamy. I poproszę może Państwa jeszcze w studiu o założenie słuchawek, tak żebyśmy mogli wszyscy się słyszeć. Pana już słyszymy i słuchamy.
Dzień dobry, proszę Pani. Tak oglądam sobie to czasami tutaj telewizję przed chwilą, bo nie mam nic innego z roboty. I chciałbym, żeby może ktoś się zastanowił nad tymi głosami nieważnymi, które ciągle są i że Wielkopolsce były najgorsze. Może ktoś by pomyślał i wpadł na to, że już poznaniacy i Wielkopolanie mieli dosyć, bo nie mieli na głosować. W związku z tym, że byli głosy nieważne.
Czyli pan tak to interpretuje. Bardzo dziękuję za ten głos. Czekamy na kolejne 616-54-654, numer do naszego studia. To od razu głos z komisji. Sędzia Piotr Majchrzak, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej. Panie sędzio, zostały sfałszowane te wybory? Jeśli tak, to w którym momencie?
Ja jestem niezręcznej sytuacji, ponieważ uczestniczę w tych wyborach.
Jest pan u źródła.
W tym sensie, iż nadzoruję pracę obwodowych komisji wyborczej. Teza o sfałszowaniu wyborów wydaje mi się w tym sensie absurdalna, że żeby ją postawić i udowodnić, należałoby stwierdzić, że rzecz dokonała się przepraszam, na etapie liczenia głosów w komisjach obwodowych, bo tam powstaje ta materia wyborcza. Wszystkie inne stopnie wyborcze, jeżeli chodzi o procedurę, to tylko i wyłącznie kontrola i sumowanie tego, co ustalają komisje obwodowe. W związku z tym trzeba by założyć, że fałszowanie miałoby polegać na jakichś niecnych zabiegach, które wiążą się albo z sposobem rozdawania kart, albo ze sposobem liczenia kart, a poza jakimiś innymi zabiegami, które wiązałyby się z wytworzeniem
sytuacji. No pojawiają się takie głosy. Podwójnie
jeżeli...
wydrukowane karty, karty z błędami w nazwiskach, z brakiem pewnych nazwisk.
No tak, ale póki co to są wszystko wieści publicystyczne.
Doniesienia medialne, to prawda?
Nie mamy niczego, co można by naocznie, organoleptycznie sprawdzić. Oczywiście to się może pojawić i to jest kwestia procedury wyborczej i składania protestów. Jeżeli coś takiego się pojawi, ale to zawsze są kwestie indywidualnie określone, to będą one podlegały badaniu przez sąd. Chciałem tylko zwrócić uwagę w kontekście tej sugestii co do sfałszowania wyborów, że to nie jest tak, że sędziowie uczestniczą w tej procedurze w tym sensie, że oni liczą głosy. Dlatego podkreślam tę kwestię związaną z funkcją obwodowych komisji wyborczych, iż warto przyjrzeć się temu, jak te komisje funkcjonują. One składają się z osób wskazanych, generalnie rzecz biorąc, przez podmioty, które w wyborach uczestniczą i które zabiegają o głos.
Partie polityczne mogą przecież zgłaszać swoich przedstawicieli.
To są komitety wyborcze, ale generalnie rzecz biorąc, za komitetami wyborczymi stoją partie polityczne.
I to ma być gwarancja przejrzystości i uczciwości?
System wyborczy zakłada, że zasadniczo ludzie sami sobie liczą głosy. W sumie mówię o tej zbiorowości, która jest zainteresowana przebiegiem, znaczy uczestnictwem w wyborach, uzyskaniem jak najlepszego wyniku i w konsekwencji objęciem funkcji, stanowisk, mandatów z wolą realizowania jakiejś swojej polityki. Więc system jest tak skonstruowany, żeby te wszystkie osoby, które reprezentują podmioty aktywne politycznie, wzajemnie patrzyły sobie na ręce.
Tutaj postawiam kropkę, bo mamy dwa telefony. Dobry wieczór, mamy pana Marka na linii. Witamy serdecznie.
Dobry wieczór. Przede wszystkim ja chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Mieliśmy w czasie ostatnich wyborów w 2010 roku przypadek na Mazowszu, gdzie przy niesamowicie wielkiej, chyba około 30 czy 40% ilości głosów nieważnych, tam również mieliśmy do czynienia z wygraną PSL-u wówczas. Zostało złożone również zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie, gdzie sprawa zupełnie nie została podjęta i umorzona przez prokuraturę wówczas. Natomiast nie zgadzam się absolutnie z tym, że z takimi przypadkami mamy do czynienia dopiero teraz, ponieważ już w czasie poprzednich kilku wyborów zdarzały się oczywiście przypadki pojedyncze, że głosy, które zostawały oddawane w danym miejscu na dane ugrupowanie czy kandydata, zupełnie później nie miało to odzwierciedlenia w protokole. Natomiast zawsze to przy pojedynczych przypadkach zrzuca się na barki granice błędu i tak dalej. Wówczas się nikt tym nie przejmuje. Niestety zauważam zupełną obojętność taką obywatelską w trakcie obecnych wyborów. Na zasadzie, że wmawia się teraz wszystkim, że ludzie niestety mając do czynienia z książeczkami, czy Bóg wie z czym jeszcze.
Rozumiem. Panie Marku,
popełniają błędy.
Bardzo dziękuję. Jeszcze jeden telefon. Pan Mariusz na linii. Witamy i słuchamy. Prosimy o krótkie pytanie albo komentarz.
Dobry wieczór. Ja mam taką sugestię, bo akurat jeżeli chodzi o te książeczki, to zostało mi wydane, to została ta karta do głosowania i może większa informacja przy wydawaniu, że należy zgłosić tutaj raz jeden krzyżyk na tej liście, jeden krzyżyk na tej liście, jeden krzyżyk na tej liście.
Pan oddał ważny głos?
Ja oddałem ważny głos.
A tego pan nie wie,
co? No, świadomości, generalnie nie pierwszy raz się chodzi na wybory i wiadomo jest, że trzeba oddać jeden krzyżyk, a nie tam ileś tam na karcie, tylko chodzi o to, że ludzie oddali nieważne głosy. To jest bunt społeczeństwa według mnie.
Czyli tak pan to już drugi słowo.
Ludzie już mają dosyć tej groteskowej polityki tych niektórych partii.
Bardzo panu dziękujemy, panie Mariuszu. Dziękujemy za telefon. Są kolejne, ale będziemy odbierać jednak za chwilę. Także prosimy słuchaczy o cierpliwość. Profesor Rafał Drozdowski. Panie profesorze, jak pan sobie tłumaczy to, co niektórzy złośliwie nazywają cudem nad urną? PSL w Poznaniu. 4 lata temu 1800 osób poparło tę partię. W 2014 5500.
Ja muszę przyznać, że mam pewien kłopot z przejrzystym, czy też przekonującym wytłumaczeniem tego. Jedyne, co mogę powiedzieć, to jest chyba to, że no ileś czynników się tutaj mogło złożyć i nałożyć na siebie. Rzecz pierwsza, no rzeczywiście pewna premia za jedynkę na...
Ile procent może dać taka premia?
Powiem szczerze, to wszystko, o czym teraz będę mówił, nie było dotąd przedmiotem badań socjologicznych. Bardzo bym chciał, żeby jak najszybciej się stało, ale tak po kolei. Jedynka w jakimś sensie premiuje. Dwa, owe pomyłki z tą słynną książeczką, z całą pewnością. Trzy, wyobrażam sobie, że PSL mogło być dla części wyborców no, w miarę atrakcyjną alternatywą dla no, przede wszystkim chyba koalicjanta PO, ale również dla PiS-u.
Czyli głosujemy wewnątrz tego bloku, ale
głosujemy
trochę przez samy
tak
głos.
Naprawdę po to, żeby utrzeć nosa jednym i drugim, którzy no, są traktowani coraz częściej przez Polaków jako ci mega bokserzy stojący w ringu i okładający się nawzajem politycznymi ciosami. Więc być może jakiś fragment głosujących, no tak jak powiedziałem, troszkę przekornie, czy troszkę ostrzegawczo chciał. Mm,
czyli to świadome głosowanie
chciał,
w kontrze.
Tak, chciał zagłosować na PiS. PSL. No z całą pewnością wypadałoby też powiedzieć, że to jest efekt, przekonującej kampanii PSL-u. Należy się i takie wyjaśnienie PSL-owi. Natomiast, tak jak powiedziałem, te rezultaty, no niekiedy wydają się zadziwiające. Jeżeli można się jeszcze odnieść do uwagi pana profesora, ja też bardzo bym się wzbraniał przed tym, żeby używać słowa fałszerstwo. Przede wszystkim, no fałszerstwo jest intencjonalne. Tak długo, jak długo nie dostrzeżemy, czy nie udowodnimy intencjonalności tego, co się działo, tak długo chyba powinniśmy tutaj być w słowach powściągliwi. Natomiast to, co jest możliwe i to, co chyba powinno być przedmiotem naszej troski i naszej refleksji w tym momencie, to są te wszystkie momenty, w którym cały ten system okazał się nieszczelny w tym rozumieniu, że nieodporny na błędy ludzi i błędy maszyn. Ale to na pewno, to o czym mówię, to na pewno nie są zdarzenia, sytuacje, które mogą być skwitowane słowem fałszowanie.
Czyli
czy
błąd systemu, a nie celowe działanie. Iwona Niska, ale sekundkę, bo mamy telefon od kilku minut. Pani Urszula jest na linii i chciałabym, żeby zabrała głos. Dobry wieczór, słuchamy panią.
Dobry wieczór. Nie, to nie było fałszerstwo. To było po prostu niedoinformowanie. Sama byłam świadkiem, kiedy pani siedząca obok komisji wyborczej tłumaczyła pani, która się pytała, czy na każdej karcie skreślać? Tak, na każdej karcie. Ja mówię, no przecież karta, lista to jest zupełnie coś innego. I taka starsza pani sobie wzięła i na każdej z tego zeszyciku skreślała jedno nazwisko. Wiadomo, że ten głos nieważny. Bardzo mało w mediach było informacji na temat dokładnie jak głosować. A tak przy okazji ta lista do sejmiku, gdzie było kilka tych partii, ta właśnie ta słynna książeczka, chyba bodajże w poprzednich wyborach to była jedna wielka płachta. Co szkodzi wydrukować na arkuszu A3 i wtedy wszyscy wiedzą, że to jest jedna właśnie ta lista i tam są wszystkie partie. Tutaj po prostu uważam naprawdę z obserwacji nie tylko moich, ale wszystkich, że to po prostu była pomyłka, bo
bardzo
w małych ośrodkach naprawdę było niedoinformowanie.
Bardzo pani dziękujemy. Iwona Janicka jest z nami z Fundacji Aktywności Lokalnej. Ja tylko przytoczę dane, które potwierdzają trochę to, co pani Urszula powiedziała, bo wśród nieważnych głosów, a przypomnijmy, w Wielkopolsce było ich rekordowo dużo, jest tak, ponad 16,5% do rad powiatu, do sejmików prawie 18%, ale już na prezydentów i burmistrzów, gdzie nie było książeczek, tylko te karty duże, 2%, tak? Jak pani to sobie tłumaczy? Brak wiedzy?
Brak wiedzy i tutaj była mowa też o błędach ludzkich. Myślę, że też błędy po stronie członków komisji. Ja doceniam ich ogromną pracę, bo to jest jednak ogromna praca. Wielu moich też znajomych pracowało i z perspektywy też działalności, którą prowadzimy w fundacji, wiele osób mówi, to był ostatni raz. Mhm. Jak gdyby to też dla mnie jest sygnał do podważenia tego wszystkiego, co się niestety zadziało. Ja dość sceptycznie patrzę, jeśli chodzi o wiarygodność tych wyborów, ale z jednego prostego względu. Mam wrażenie, że gdzieś mogło przy tym, przy całym zmęczeniu, przy tym chaosie informacyjnym, niedoinformowaniu, nie zbyt aktywnym uczestnictwie w szkoleniach, to się zgadzam, że faktycznie...
Mówię o członkach komisji,
o członkach,
tak?
komisji obwodowych, którzy czasami jak dziecko we mgle się poruszali. Nie wiem, czy nie zaspali mężowie zaufania, bo mam wrażenie, że w dużej mierze tak, że zwłaszcza w tych komisjach, nie mam na myśli miejskiej komisji tutaj w Poznaniu, bo tutaj właściwie wyniki wiedzieliśmy od razu i one były.
No, głównie na radnych,
mieście. I tam, gdzie były wybory właśnie na wójta, burmistrza, radnego gminy, to też wiedzieliśmy. Natomiast problemy z protokołami do rad powiatu, one też nie wisiały od razu. Nie wisiały też protokoły do sejmików. No, mamy kodeks wyborczy, czytamy, co powinien zrobić przewodniczący komisji. Było konsultowanie tu ze sekretarzem gminy, tam z starostą.
Tłumaczy to sobie pani chaosem?
Ja myślę, że zaufaliśmy, że działa system, tak? No, ale trzeba od razu sobie przewidzieć plan B, co w sytuacji, kiedy nie będzie prądu. Ja nie mówię, że komputer nie będzie działać. Czy były te wzory protokołów? No, większość tu pan mówi, w miejskiej komisji było. To w tych innych komisjach nie zawsze były takie sytuacje. Także ja bym uważała ostrożnie z tym, żeby fałszowanie. Natomiast nie wiem, czy mieli na tyle silną wolę, na tyle mocny kręgosłup, żeby nie popełnić gdzieś tam błędu. Zwłaszcza jeśli mogło 1, 2, 3 głosy gdzieś tam zabrać.
Pytanie o skalę tego błędu. Mamy kolejny telefon. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I słuchamy.
Piotr z Kościana. Trochę włączyłem się za późno, nie słyszałem od początku audycji, ale chciałbym powiedzieć, że w mojej ocenie i wśród moich znajomych, właściwie rodziny i znajomych, to wynik głosowania na PSL to jest to, co już na antenie wspomniano. Nie za PO, ale przeciw PiS. W związku z tym poszedł głos na PSL. W mojej rodzinie 90% osób w wyborach dotychczasowych, około 90, głosowało zawsze na PO. I teraz wiem, że przynajmniej 70% zagłosowało właśnie na PSL. Czego nigdy nie robiliśmy.
Bardzo panu dziękuję. To by potwierdzało też taką i takie inne zjawisko, że wcześniej PO miał bardzo dobre wyniki na wsi. W tej chwili frekwencja na wsi była o wiele wyższa niż ostatnio i tam właśnie głosy zebrał PSL. Ja wracam do szefa Miejskiej Komisji Wyborczej, pana sędziego Piotra Majszczaka. Pani sędzio, a czy my wiemy w ogóle, na czym polega nieważność głosów nieważnych, których było w całej Polsce bardzo dużo? To znaczy, czy to były głosy puste, czy to były głosy, gdzie było skreślonych właśnie więcej
szybków? Nie wiemy. To nie jest identyfikowane w procedurze liczenia głosów. Nie wynika to z protokołu, który ostatecznie otrzymuje Terytorialna Komisja Wyborcza. W związku z tym, o ile ten wątek miałby się okazać istotny z punktu widzenia jakiegoś konkretnego protestu, a takie zależności można sobie wyobrazić. Mhm. Na przykład ktoś twierdzi, że oddał głos na konkretną osobę i przyszedł sobie po zakończeniu wyborów do lokalu wyborczego, przeczytał to, co komisja obwieściła w swoim protokole i na przykład ta osoba w ogóle nie miała głosu.
No właśnie, takie sytuacje pana się zdarzały. No i nic nie można zrobić z tym już? Tego nie można sprawdzić?
To znaczy, jak sobie wyobrażam, bo nie chcę tutaj się wypowiadać w imieniu sądu, który w takiej sytuacji, o ile zostanie skutecznie złożony protest, będzie miał problem do rozwiązania. Ale jak sobie wyobrażam, teoretycznie można sobie wyobrazić sytuację, w której sąd, o ile powyźmie przekonanie, że to jest kwestia istotna, to znaczy, że nie jest to rzecz incydentalna, ale na przykład z racji na przykład zbiegu wielu protestów dotyczących tej kwestii, podjąłby decyzję o tym, żeby zażądać wydania kompletu kart, które zostały oddane w danym obwodzie.
Ale takiego obowiązku nie ma, bo tu się zmieniło prawo wyborcze, prawda? Od ostatnich wyborów samorządowych wcześniej mieliśmy jasność. Można było to sprawdzić, że to było chyba raportowane.
Bardziej precyzyjnie się określało przyczyny, dla których dane głosy kwalifikowane były przez komisję jako nieważne.
W poprzednich wyborach właśnie było tak, że większość tych nieważnych głosów to były głosy puste, prawda, jak się okazuje. Nie te, w których skreślono więcej głosów niż powinno się skreślić, tylko takie, gdzie w ogóle ich nie skreślano.
To znaczy tutaj już nie chciałbym wchodzić w jakąś polemikę, ponieważ to jest kwestia oceny.
Profesor Tomasz Jasiński.
Tak, ja bym chciał troszeczkę jednak się pospierać z tym, że na ten PSL, włącznie z tym ostatnim głosem tutaj naszego słuchacza, chciano głosować. Może jakiś procent czy coś, ale ja bym zwrócił uwagę, że ostatnie miesiące upłynęły podczas sporów w koalicji, wypominano PSL-owi sprawa Burego. Były oczywiście bardzo takie przytłumione, ale wyraźne sprawy o tym, że tą partia no, jest co nieco czy podejrzana o korupcję.
Tak,
potem pan
Sawickim
przewodniczący powiedział do wszystkich rolników, że są frajerami, więc myślę, że raczej powinien być odwrót. Chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz.
Może to wyborcom nie przeszkadza, panie profesorze? Może wyborcom PSL-u to nie przeszkadza? No chyba trudno tak twierdzić, że dany skandal wywoła dany efekt.
No ja uważam jednak, jeżeli ja jestem rolnikiem i jeżeli ktoś mnie obraża, to ja przypuszczam, no chyba, że ludzie nie mają żadnej godności i głosują na tę partię i albo są masochistami, to wtedy
minister tak. Sawicki nie mówił o wszystkich rolnikach.
Ja wiem, mówił.
A po drugie, dość Rafał szybko Tudowski wycofał się z tej niefortunności słownej.
No ale było, było.
Przepraszając. Więc
no tak,
no, pan coś takiego mówi, że jakby zachowania wyborców nie spełniają pana oczekiwań. Pana
tak, to znaczy nie, że dziwi mnie, że głosowali. Raczej bym się z tym nie zgadzał, raczej powinni. Natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Nie wiemy, nie byliśmy tak właśnie, jak tu pan sędzia mówi, nie byliśmy w komisjach i nie wiemy, jak wyglądają te głosy ważne i nieważne. Bo ja zwrócę uwagę na jeszcze jedną rzecz. Jeżeli na przykład był na pierwszej stronie Krzyżyk na PSL, a załóżmy Krzyżyk był na później dalej na Innesona, być może niektórzy członkowie komisji, tego nie możemy wykluczyć, wcale nie sprawdzali, uznawali ten głos za ważny.
No panie profesorze, no, ale jeżeli coś takiego rzucamy...
Mogło być tych głosów nieważnych dłużej. Potem powiem pan redaktor jeszcze jedno.
Ale
rzecz. To rozmawiałem
dowody,
z jednym
profesor, ale zaraz, bo mamy
z najwybitniejszych
na to,
kryminologów polskich, nie podam nazwiska, bo nie jestem, ale można się domyśleć z jednym panem profesorem. I on mi powiedział, że można by było, i to by było właśnie cenne, stwierdzić, to jest bardzo proste, sprawdzić, czy były to krzyżyki dostawiane, czy stawiane przez te same osoby. Myślę, że to powinno być takie badanie przeprowadzone. To grafolog bez kłopotów rozstrzygnie. Nie na to, żebyśmy już sprawdzili te wyniki, bo te wyniki uważam za przegrane, ale żebyśmy w przyszłości mogli pewnych rzeczy uniknąć, przede wszystkim powinniśmy zbudować nowy system odporny na tego typu pomyłki i fałszerstwa, bo jeżeli robimy komputer, to inżynier musi go zaprojektować, on jest tak zwany idiotoodporny. I tak samo musi być system głosowania taki, żeby on był łatwy i nieskomplikowany.
To poproszę o komentarz pana profesora Rafała Drozdowskiego. Panie profesorze, pan dopuszcza taką możliwość? To, o czym mówi profesor Jasiński? Dopisywane krzyżyki albo krzyżyki nieliczone?
To znaczy... No z całą pewnością istnieje w naszym myśleniu o tych wyborach no taka pokusa, by wyobrazić sobie sytuację, że się, jeśli tak można powiedzieć, unieważnia głosy, no w najprostszy z możliwych sposób, to znaczy do głosów, gdzie jest jeden krzyżyk, dodaje się gdziekolwiek jeszcze jeden i, mówiąc kolokwialnie, jest po zawodach z tym głosem.
Także, czy panu się to wydaje prawdopodobne?
To jest możliwe. Natomiast ja chciałbym jedną rzecz powiedzieć, że zgadzając się z tym, że trzeba szukać jakby sposobu usprawnienia tego całego systemu. Zgadzając się z takim tokiem myślenia, czy no wręcz insynuując tutaj tego typu sytuacje, ja mam obawę, czy ja mam wrażenie, że idziemy o jeden krok za daleko, dlatego że kwestionujemy tak naprawdę no... podstawę moralną tysięcy ludzi.
Nie, ja rozumiem. Ja mówię, że takie głosy są i należało to sprawdzić.
To liczenie głosu, tak jak pan sędzia powiedział.
To zbadać.
Dobrze, to ja jeszcze inaczej zapytam pana profesora Drozdowskiego, co powinien zrobić prezydent albo rząd, żeby zapobiec no takiemu utrwaleniu się takiego obrazu, gdzie właściwie wszystko zostaje już podważone, bo skoro podważana zostaje legalność wyborów, no to mam wrażenie, że fundamenty państwa zaczynają kruszyć.
Tak, to jest prawda i to jest bardzo, bardzo koszmarny scenariusz, który nam się tutaj przytrafia. Ja myślę, że po pierwsze pan prezydent powinien robić wszystko, żeby cokolwiek, co tutaj jest do wyjaśnienia, było wyjaśniane zgodnie z procedurami prawnymi i konstytucyjnymi. To nie politycy i to nie socjologowie mają rozstrzygać o ważności bądź nieważności wyborów, tylko sądy. To jest jak gdyby rzecz pierwsza. I po drugie, ja myślę, że bardzo przydałoby się opinii publicznej poprosić również o takie grafologiczne, tu zgoda, tak, nie zaszkodzi, ale wszelkie socjologiczne, związane z komunikacją, z percepcją komunikatów, ekspertyzy, po to, żebyśmy się więcej dowiedzieli, no choćby w taki przybliżony sposób na temat możliwych
czyli pan namawia do wykluczenia wszelkich wariantów, jakie się pojawiają, fałszerstw? Wykluczyć,
fałszerstw.
Nie przemilczeć, tylko wykluczyć poprzez sprawdzenie.
Ja myślę sprawdzać to, co nie zadziałało tutaj. Mhm. Bardzo prosto można na przykład nie bardzo prosto, ale stosunkowo prosto można odpowiedzieć na pytanie w jakim sensie i w jakim stopniu ta nieszczęsna książeczka zawiniła. Wystarczy zrobić coś, co się w brzydkim żargonie marketingu nazywa post testingiem przekazu. To się robi w
stosunku do... Czy co, wyborców jeszcze raz zapytać?
Nie, trzeba po prostu sprawdzić w badaniach społecznych, czy takich społeczno-psychologicznych, jak była percypowana jakby ta książeczka.
Czyli co rozumieli wyborcy z tego?
Jest takie słynne badanie, przepraszam, że ja może jeszcze...
Proszę.
Troszkę ilustracyjnie opowiem, o co tutaj może chodzić, które bada determinizm językowy. Otóż okazało się, że ludzie reagowali bez jakiegoś poczucia zagrożenia na beczki, w których była benzyna, ale które już były puste. Puste oznacza bezpieczne. Tymczasem wybuchowe są opary, tak? I tutaj język czasami płaca nam takie figle, że no właśnie, książeczka, karty, tylko, że ja bym nie dywagował, ja bym to sprawdził.
Czyli tak. Sekundkę, bo mamy telefon. Chciałabym, żeby tutaj ktoś jest na linii od dłuższego czasu. Dobry wieczór, słuchamy.
Dobry wieczór.
Witam.
Ja mam takie pytanie. Mianowicie, dlaczego reklamówek było tak mało, to znaczy tych spotów...
Dotyczących książeczek, jak głosować.
Tak. I powiem tak. Ja nie widziałem żadnej reklamówki, dopiero widziałem po wyborach. I kolejna rzecz, czy ktoś prowadzi badania, jak się zachowuje grupa niezdecydowanych osób, później jak głosuję, bo powiem tak, że jeżeli po odejściu od urny ktoś by mnie pytał dla celów takich badawczych, na jaką partię zagłosowałem, czy na jakie ugrupowanie, na jakiego kandydata, to bym naprawdę, ale bym powiedział z ręką na sercu, skłamałbym i zafałszowałbym w tym przypadku te badanie. Nie wiem dlaczego, ale taka...
Taka złośliwość mała.
Tak. I kolejna rzecz, bardzo kiepski przekaz, to znaczy odbierając karty, komplet kart do głosowania, nie otrzymałem jakiejkolwiek informacji, proszę skreślić po jednej osobie. Interpretacja, jeżeli ktoś miał przekazane coś takiego, że po jednej osobie na jednej z kart, to mogło być na każdej stronie, no, ktoś rozumiem. Mógł interpretować.
Bardzo panu dziękujemy. Bardzo panu dziękuję za ten głos. Iwona Janicka, Fundacja Aktywności Lokalnej. No ale to faktycznie zwalnia obywateli, że tak powiem, z myślenia.
Znaczy, fakt jest taki, że przychodzi się do tej, do lokalu, nie zawsze ten lokal jest duży. Na dzień dobry, zanim się człowiek rozejrzy, jakie są ogłoszenia, informacje, jaka ma pytanie, jaka ulica, dowód, już dostaje dokumenty, za chwilę nad nim ktoś stoi,
czy
że on też
Komisja Wyborcza powinna mieć tutaj obowiązek zawsze, obligatoryjnie przekazać instrukcję.
Troszeczkę przekazać tej instrukcji.
Ale to też łatwo sobie wyobrazić, przepraszam, że się wdzieram, zarzuty, że te instrukcje mają charakter zbyt
dalekosty,
że one są
wykluczające pomyłki.
Tylko każdy powinien umieć wypełnić tą kartę, bez względu na to, czy on ma wyższe wykształcenie, czy ma dzisiaj słabszy, czy gorszy
dzień. Kiedy osiągamy ten moment, kiedy każdy jest w stanie to zrobić?
Znaczy powiem tak.
Kto ma o to zadbać?
Ja dzisiaj słucham wypowiedzi prezydenta, który powiedział a propos tego, że już testowaliśmy książeczki. Testowaliśmy ją w wyborach parlamentarnych i to są troszeczkę inne wybory. Tutaj mieliśmy 3 albo 4 typy głosowań. W małych gminach doszły nam jednomandatowe okręgi. Nowy sposób głosowania. 2 książeczki, rzeczywiście przekaz. Ja akurat spoty widziałam, natomiast ze względu na to, że tym się interesowałam, szukałam i dla mnie było to ciekawe, w jaki sposób ja mam też konstruować przekaz dla osób informować. Natomiast prezydent mówi, tak, był test z książeczką w 2010 roku w powiedzmie mazowieckim i skala głosów nieważnych skoczyła. Czy były wyciągnięte wnioski? Prawdopodobnie nie były wyciągnięte wnioski, bo gdyby były, to myślę, żebyśmy w tej chwili o książeczkach i okładkach nie mówili, bo byśmy może o okładce mówili, ale na niej nie byłaby konkretna partia czy ugrupowanie, mniejsza z tym, czy taka, czy siaka, tylko na przykład byłaby tam jeszcze dodatkowa informacja czy instrukcja. Może powrót do tych dużych kartek.
Proszę pamiętać o tym, że kodeks wyborczy wprowadził możliwość głosowania przez osoby niewidome.
Jasne, i z tego względu też ta karta 4 się pojawiła.
Ewidentnie nie.
A może bardziej trzeba było promować głosowanie przez pełnomocnika, bo też taka opcja jest.
To ciekawe to, co pani mówi z tymi testami, bo dokładnie ten sam kasus był w przypadku z tego systemu internetowego, znaczy zliczania, te komputerowego. Były testy, które pokazały, że nie działa, a jakby wniosek...
Ja ubolewam, że to wszystko się zdarzyło, ale moim zdaniem to nam pokazuje jedno, że musimy mieć zawsze plan B i większą wagę przywiązywać moim zdaniem do mężów zaufania. Skoro nie mamy zaufania do jednych ludzi, no to też kwestia...
Dobrze,
no,
ale to ja wracam do profesora była, Jasińskiego, prawda? Panie profesorze, bo pan tutaj no niedwuznacznie...
Ja bym chciał jeszcze jedną rzecz powiedzieć.
Sekundkę, bo pan niedwuznacznie właściwie mówi nam tyle, że te wybory zostały ustawione. To ja chciałabym...
Nie, ja tego nic nie powiedziałem, no, broń właściwie Boże.
Powiedział pan niedelikatną sugestią, że zostały one sfałszowane.
Nie, nie, ja tego nie powiedziałem. Ja mówię, nie wiem, tylko zawierają one niewiarygodne dane z różnych względów.
To
nie
według
potrafię
pana
powiedzieć.
Na którym etapie, jeżeli tak, to proszę na którym
Proszę pani,
etapie
ja
to...
może powiem tak. Pierwsza rzecz. Rzeczywiście rozminięcie się z tymi badaniami Exit Poll, mianowicie musimy pamiętać, tu pan słuchacz mówi, to było bardzo ważne, powiedział, że on by skłamał. Ja też się kiedyś nad tym zastanawiałem, ale wiem, nie wiem jak było w tych wyborach, ale wszystkich dotychczasowych było tak, że w takich badaniach słuchacz, czy ten oddający głos powtórnie oddaje do urny. Nie mówi nic. Nie wiem, jak teraz było. Także on nie ma możliwości do drugiej urny, urny tej towarzystwa zbierającego, prawda, głosy. Więc nie musi...
Inaczej robione
nie musi, nie musi kłamać. Mamy tu rozminięcie. Mamy szereg danych, które tutaj widzieliśmy... oficjalnych pomyłek. No proszę państwa, jeżeli system nie działa, działa albo do tego stopnia, że wybiera wójta prezydentem Szczecina, gdzie jest druga ta, jeżeli podmienia się w nocy z piątku na sobotę, to dla mnie... A dlaczego, skąd wiemy, że się nie zmieniło więcej?
Tylko czy to wszystko, te ludzkie
błędy? Ja nie mówię o żadnych fałszerstwach. Ja mówię, że ten system się skompromitował i jeszcze się skompromitował.
Ale to się skompromitował system, czy ktoś ustawił to głosowanie?
Nie, nie, ja nie wiem.
No ale pan sugeruje, panie profesorze. No sugeruje pan nie powiedział, że...
Nie,
że
powiedziałem,
było...
że system się skompromitował i proszę pani, proszę zwrócić uwagę, wybory, odwołanie, znaczy nie wybory, odwołanie pani Gronkiewicz-Waltz. Dwadzieścia kilka godzin nie możemy się dowiedzieć, jaka była frekwencja. Zapchały się komputery.
No i to jest niemożliwe według pana?
Nie, no ale proszę pani, to coś świadczy o całej komisji wyborczej, że nie wyciągnięto z tego wniosku, nie wyciągnięto wniosku z tych głosów nieważnych, nie wyciągnięto wniosku z tego, no a teraz się zawalił cały system i liczono na piechotę. A wszystko, cały system był przygotowany do liczenia w tym. I ja mówię, że to się stało bardzo dobrze, że tak się stało, bo wreszcie pokazało, że musimy ten system diametralnie zmienić.
Profesor Rafał Drozdowski.
Ja nie mogę się oprzeć pokusie podzielenia się z państwem jedną uwagą. Otóż zazwyczaj socjologowie są batorzeni za to, że po pierwsze za to, że robią złe sondaże, złe, czyli niepasujące określonym politykom, po drugie, że w ogóle to robią. Po raz pierwszy właściwie, mówię to troszkę na zasadzie gorzkiego żartu, mamy do czynienia z wspaniałymi dniami dla socjologii. Po pierwsze, stało się tak, że to socjologowie są traktowani jako jakby ten głos wiarygodny, do tego stopnia wiarygodny i przesądzający, że nikt już nie pyta o to ani Państwowej Komisji Wyborczej, natomiast na podstawie tych sondaży z Exit Poll toczone są rozmowy, kto z kim do koalicji wejdzie. No to jest sytuacja przezabawna. Ja bym chciał przypomnieć, tę myśl, że oto wyniki wyborów są rozbieżne z wynikami Exit Poll, tym wszystkim politykom, którym, jak to się mówi, spada w sondażach i oni w tym momencie plują na te sondaże.
No ja pamiętam, więc jak Prawo i Sprawiedliwość osądzało...
Ale mamy do czynienia, panie profesorze, troszkę z demagogią tutaj jednak.
Nie różniło się dotychczas powyżej procenta.
Chciałabym tylko, żebyśmy odebrali telefon. Pan Artur jest z nami. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. No, dla mnie zaskoczeniem nie jest taka wielka ilość nieważnych głosów. Co jakiś czas można w mediach dowiedzieć się o wynikach badań, w których się okazuje, że 60% rodaków albo więcej nie potrafi czytać ze zrozumieniem. Oni nie rozumieją tego, co do nich się mówi z telewizora. I dla tych taka książeczka to mógł być naprawdę zbyt wysokie progi, żeby to ogarnąć przy głosowaniu. Druga sprawa, nieważny głos oddany celowo, też bym się nie zdziwił, bo jeżeli mamy do czynienia z taką sytuacją, że prezydent Grobelny startuje na prezydenta do sejmiku, inny Grobelny ze Szczecina startuje w Poznaniu na prezydenta w Szczecinie do sejmiku, no to są ludzie, którzy po prostu szukają miękkiego miejsca do lądowania. Nie chodzi im o to, żeby coś zrobić, tylko żeby się załapać.
No. Czyli przelało się w społeczeństwie. To by potwierdzało wiele teorii tłumaczących też sukces w wielu miejscach, bardzo duży sukces tak zwanych społeczników. Bardzo panu dziękuję za ten głos. Bardzo panu dziękuję, przepraszam, ale musiałam już... Jeszcze chciałam tylko na chwilę do pana sędziego Piotra Majszaka wrócić. Pani sędzio, co się dzieje z głosami w ogóle, które zostały oddane? Jak długo one są przechowywane? Kiedy można do nich jeszcze zajrzeć? Na przykład teraz do wyborów z 2010 można sobie zajrzeć?
Można i będzie można jeszcze przez okres 30 dni od momentu uprawomocnienia się wyborów na danym szczeblu. To znaczy zasada jest taka.
Czy 2010, sprzed 4 lat. Tych głosów fizycznie już nie ma, prawda?
One zostały brakowane.
Proszę?
Zniszczone.
Dobrze, a te z 2014, jak długo one jeszcze fizycznie są gdzieś przechowywane, te karty?
O kartach, tak?
Tak.
W tym źródle.
Tak, o źródle, oczywiście.
Danych surowych.
O tym, co mogłoby rozstrzygnąć.
Decyzję w przedmiocie ich zniszczenia podejmie właściwy dyrektor archiwum państwowego. Z wnioskiem wystąpi delegatura Krajowego Biura Wyborczego. A wszystko to stać się może nie wcześniej niż po upływie 30 dni od momentu, kiedy ostatni protest zostanie prawomocnie rozstrzygnięty przez sąd.
A to jeszcze poczekamy. A czy w poznańskim sądzie jakieś protesty zostały już złożone?
5.
5 na całą skalę. A na przykład, czy nie wiem, czy pan się orientuje, jak to wyglądało podczas ostatnich wyborów? Dla porównania.
Porównawczo, bez żadnych szczegółów. To znaczy w dotychczasowych wyborach to była kwestia marginalna, jeżeli chodzi o obciążenie sądu. To znaczy nie było protestów kilka, może kilkanaście. W żadnym razie nie była to sytuacja masowa, która...
No ale teraz też rozumiem, że nie ma żadnej sytuacji masowej dotyczącej oficjalnych protestów.
Ale pamiętajmy o tym,
dalej, to zobaczymy.
Nie,
panie profesorze, profesor Jasiński, akademicki klub, pan złożył protest?
Nie, oczywiście nie złożyłem.
A to zaraz, to ja mam dla pana cytat.
Przepraszam, proszę... nie złożę. Proszę
panie profesorze, sekundkę, bo ja mam cytat z oświadczenia, który pan podpisał. Budzący podejrzenia fakt korelacji ogłoszenia przez pracownię sondażową zwycięstwa wyborczego partii opozycyjnej i następującego potem załamania systemu informatycznego. No, to jest głos, który chyba no, nie jest już taką daleką
pani sugestią, redaktor, tylko... No, trzymajmy się może tego, co ja dzisiej mówię.
No, oświadczenie
oczywiście,
organu,
jest to oświadczenie ako i ja je podzielam, ale ja po prostu uważam, że należy być, jeżeli chodzi tutaj o te wybory, bardzo ostrożnym. I tak jak mówiłem, uważam, że dobrze, że się tak stało, bo być może naprawimy. Czasami jest dobre, jak jest chory, ma wysoką temperaturę, bo wtedy przychodzi w ostre zapalenie i to się łatwiej leczy. I mamy takie ostre zapalenie. Natomiast mnie na przykład jeszcze jedna rzecz dziwi. Otóż, tak jak pan sędzia tu powiedział, że będą rozpatrywane protesty i na pewno będzie ich masa. Ja tego nie będę składał.
A pan będzie składał?
Nie będę składał. Ale chcę powiedzieć, jednej rzeczy się dziwię.
Ale dlaczego pan nie będzie składał?
Ja zaraz pani powiem bez praktycznej tej powodu. Dlatego, że proszę pani, złoży tyle ludzi, że mojego nie... Ale ja powiem jedną rzecz. Ja bym chciał powiedzieć jedną ważną rzecz. Mianowicie, będą te protesty, będą rozpatrywane przez sądy i mnie dziwi, że sędziowie Trybunału, byli, nie byli, wypowiadają się już, że te wybory są ważne, że musimy je uznać. No przepraszam bardzo, to tak jak się toczy jakiś proces o morderstwo i prezes sądu wystąpił i powiedział, ten człowiek jest niewinny.
Mam wrażenie, że jak się toczy proces, to właśnie ktoś przyszedł do sądu i powiedział, że coś jest nie tak. A pan podpisał oświadczenie, w którym jest napisane tak. Ewidentne fałszerstwa wyborcze na poziomie obwodowych komisji, między innymi wyręczanie głosujących kart zakreślonym nazwiskiem i niezwykle wysoka w niektórych obwodach wyborczych liczba głosów nieważne. A pan nie zgłosił
protestu. Systemem to jest pół biedy w stosunku do tego, co się w tej chwili dzieje. Moim zdaniem to, co w tej chwili powoduje i brak zaufania i to, że część ludzi stwierdziło, że ja już więcej w takim cyrku brać nie będę udziału, ale to, co co się z tym w tej chwili dzieje, jak my to rozstrzygamy i roztrząsamy. Jeśli były jakieś zarzuty, konkretne nieprawidłowości, które dało się zaobserwować, to proszę je zgłaszać. Sądy są od tego, żeby je wyjaśniać. Czasami krótka informacja, żeby powiedzieć, nie wisiał protokół, bo nie było pieczątki, ale za godzinę wisiał, kiedy pani była. Ja pewne rzeczy szybko wyjaśniłam.
Czyli radzi pani wyłuskiwać konkretne zarzuty konkretne i iść informacje. Z tym do sądu.
Ja wiem, że z niektórymi się nie da, że jeśli komuś zadrżała ręka i popełni błąd, zawsze są takie sytuacje. Natomiast nie doprowadźmy do sytuacji, że przy kolejnych wyborach nie będą chętni, żeby w ogóle to obsłużyć, tak? Bo takie też jest zagrożenie. I to moim zdaniem
było. Mamy mnóstwo telefonów, więc chciałabym chociaż część z nich odebrać. Pan Stanisław na linii. Dobry wieczór, słuchamy pana.
Dobry wieczór państwo. Ja powiem państwu tak, że obserwując to wszystko, co się działo w czasie wyborów i po wyborach i obserwując teraz te dyskusje wszystkie, słuchając wypowiedzi różnych osób, utytułowanych i bardzo kompetentnych rzekomo, nie mówię tutaj o dzisiejszym gremium w redakcji, broń Boże, ale odnoszę wrażenie i potwierdza mi się to moja teza, że ogarnia nas bałaganiarstwo po prostu i brak odpowiedzialności. I proszę powiedzieć tak, czy na przykład zadajemy sobie takie pytanie, czy przewodniczący komisji przeszli odpowiednie szkolenie, czy w komisjach znalazły się osoby, które posiadają sprawność liczenia, bo to jest podstawowa sprawa.
Czy to tylko o dodawanie chodzi.
Tak, chodzi po prostu o czystą, zwykłą matematykę, która...
Bardzo panu dziękujemy za ten głos. Zaraz będę tutaj pytała sędziego a propos komisji wyborczych, ale wracam jeszcze do profesora Rafała Drozdowskiego. Panie profesorze, no to może jeszcze wracam na chwilę do tych sondaży. Może przy tak skomplikowanych wyborach jak samorządowe sondaże robią więcej zła niż dobrego?
Nie wiem, czy robią więcej zła, czy więcej dobrego, ale sondaże są tylko sondażami i pamiętajmy o tym. I teraz oczywiście jest tak, że akurat materia tych wyborów samorządowych jest wyjątkowo wprost skomplikowana, również jeśli idzie o prowadzenie sondaży. Tego sondażu nie da się porównać z sondażem prezydenckim na przykład, gdzie tak naprawdę mamy dwóch, trzech, czterech realnie liczących się kandydatów i zakreślamy jednego. To jest zupełnie coś innego, więc tutaj troszkę bym bronił tych sondażowni, bo to jest metodologicznie, organizacyjnie bardzo trudne. To jest rzecz pierwsza. Druga sprawa. Faktycznie jest tak, że są znane pewne mechanizmy oszukiwania sondażystów, jeśli tak można byłoby powiedzieć. Już lata temu odkryto taką prawidłowość, że niechętnie się wyborcy przyznają do głosowania na te ugrupowania polityczne, które nie kojarzą się z poprawnością polityczną. Są, już to jakieś brandy polityczne, brzydko mówiąc, które są obciachowe, tak? I się do tego nie przyznajmy. Albo tak są odbierane. I jeszcze jedno. Ja bym chciał jednak zauważyć, że te rozbieżności, panie profesorze, pomiędzy ostatecznym wynikiem, a tymi wynikami z exit poll i prognozami wcześniejszymi nie są aż tak szokujące. PSL, o którym tutaj cały czas mówimy, bo to najbardziej taki nieporęczny
23,5%
przypadek.
23,5% w skali kraju.
Dokładnie, ale w sondażach
16%,
ale w sondażach PSL miał tych wcześniejszych, przedwyborczych 15-17%. PSL również ma świadomość od lat, że jest niedoszacowywany. Więc można z ręką na sercu powiedzieć, że bardzo prawdopodobny wynik dla PSL-u przed tą całą awanturą, przed tym całym bałaganem, oscylował w granicach 20 punktów.
Więc tak teraz,
to jest jakaś wielka różnica? Panie profesorze, mieścimy się w granicy...
Nie. Tomasz Jasiński.
Tak, ja bym powiedział, że co do tych sondaży przedwyborczych, to uważam, że one są często manipulowane i zależy, u kogo się zamówi, co BOS będzie inny, wynik miał tamten inny. Natomiast
ja
w exit poll wierzę, bo to są dotychczasowe, które sprawdzaliśmy, nie myliły się o procent. Przyjmijmy, że te wybory były uczciwe, to w takim razie możemy powiedzieć o tyle procent było pomyłek, właśnie tych głosów nieważnych i tak dalej. Tak chcieli głosować wyborcy, ale system dla nich był zbyt skomplikowany i wyszło tak. Mhm. To jest najgrzeczniejsze, co możemy powiedzieć.
Tak. I to pan przyjmuje takie tłumaczenie, czy nie?
Tak.
To panie profesorze, dlaczego podpisał pan oświadczenie, w którym jest napisane: jesteśmy przekonani, że demokratyczny akt wyborczy został zakłócony, a jego wynik zafałszowany?
Proszę pani, no pewnie, bo proszę pani, może być zafałszowany przez świadome działanie, jak i działanie, powiedział intencyjne, jak i po prostu i działanie, bo ja zgadzam się z tym, że on nie musi być wcale intencyjny, a może być ten. Proszę pani, system się zawalił, system się skompromitował. Nigdzie...
No to się chyba wszyscy zgadzamy.
No właśnie, wszyscy to wiemy. Wyniki są często tak totalnie absurdalne. Nie brońmy tego.
To może być kwestia przesunięcia przecinka. To najprostsze mogą
panie
być...
Panie profesorze, no jeszcze jedno pytanie do pana profesora, bo tutaj też do sędziego będę miała pytanie. A propos waszego oświadczenia jako ako. Jeszcze jedno. Pan podpisał coś takiego. Szkolenia członków PKW w putinowskiej Rosji. Co to znaczy?
No proszę pani, dała się nasza komisja do Rosji i były spotkania i wymieniano doświadczenia i szkolono się. No to jest...
I to oznacza, że wrócili stamtąd, nie wiem,
nie, proszę pani. To jest, uważam, że kompletna kompromitacja. Kompletna kompromitacja.
Ale to ich fatalnie wyszkolili.
Nie. Ja chcę powiedzieć jeszcze jednym. Że nigdy nie powinno dojść do czegoś takiego, żeby nasi członkowie PKW jeździli z wizytami, powiedzmy...
Panie profesorze, ale co wy sugerujecie?
A czy pani uważa, że należało się spotykać, gdzieś dochodzi do fałszu?
Dlaczego pan sugeruje, że Rosja dyktuje nam wyniki?
Ja mówię tylko, że to jest hańba, że się spotykaliśmy z takimi...
Podpisuje pan oświadczenie, w którym dokładnie coś takiego sugerujecie.
Nie, to zupełnie się inaczej rozumiemy. Ja uważam, że to była to jest kompromitacja, bo nigdy nie powinno do tego dojść. To tak jakbyśmy się spotkali z wyborcami po zdobyciu władzy w pewnym kraju na Zachodzie po 1933 roku. No po prostu są pewne z totalitarnymi systemami.
Dobrze,
się nie
sędzia
pracuje.
Piotr Majszak, panie sędzio, co musi wiedzieć członek komisji wyborczej, żeby...
Mogę jeszcze najpierw coś powiedzieć?
Proszę, oczywiście.
Bo ja wprawdzie staram się w żadnym razie politycznie...
A propos putinowskiej Rosji.
Nie angażować w prowadzony tutaj spór ze zrozumiałych względów, ale wobec takiej stanowczej wypowiedzi pana profesora muszę nawet jeżeli zostanie to zinterpretowane jako wyraz solidarności, muszę stanowczo zaprotestować, ponieważ to jest to, o czym pan profesor teraz powiedział, to jest świetny pierwszy krok do tego, żeby tworzyć związek różnych, bliżej nieopisanych, ale mających takie łakome brzmienie w uchu oświadczeń, które dezawuują zupełnie w sposób nieuprawniony pozycję tego organu. Ja chciałem tylko państwu zwrócić uwagę na to, że to, co na pewno można powiedzieć o Państwowej Komisji Wyborczej, to brak ogłady, jeżeli chodzi o kontakt z mediami przede wszystkim, no bo to one
Tutaj na pewno tutaj kompromitacja na pewno.
Łącznik pomiędzy tym, co Państwowa Komisja.
Ale co pan chce na obronę PKW powiedzieć? Bo rozumiem, że chce pan coś powiedzieć na obronę.
Nie chciałbym się też angażować w jakąkolwiek obronę. Wydaje się, że ta kilka konferencji ostatniej Państwowej Komisji Wyborczej w jakiś tam sposób ostatecznie przedstawia stanowisko ludzi, którzy pełnili i pełnią jeszcze nadal tam funkcję. Ja po prostu chciałbym tylko zaprotestować przeciwko formułowaniu takich zarzutów, o których zasadniczo nic nie wiemy, bo pan profesor nie jest w stanie powiedzieć,
nie,
kto panie, z kim kiedyś
panie sędzio, ja nie,
i jakie
ja nie
protestuję, instrukcje. Bo to się
nie, ja nie, broń Boże, nie mówię, że nasi sędziowie byli szkoleni. Natomiast,
to panie profesorze, tak jest napisane, szkolenia członków PKW w putinowskiej Rosji.
Natomiast przyjeżdżano i wymieniano się. No to już jest kompromitacja. No to, ja bym tak daleko nie...
Albo mówi pan tak, no albo nie.
Ja mówię tak. Ja mówię teraz za siebie.
To
ja
bym Przepraszam,
ale pan profesor mówi insynuacyjnie.
Nie mówię insynuacyjnie.
Tak się dokładnie określa. Nie, proszę. To jest pewien styl retoryczny.
Nie. Ja uważam, że się z pewnymi reprezentującymi systemy półtotalitarne nie powinno dostępować żadnych... Ja rozumiem, że politycy muszą się spotkać, ministrowie spraw zagranicznych, ale nigdy nie komisje.
Panie profesorze, nam chyba tutaj chodzi tylko o to, żeby pan się nie wycofywał z własnych słów. Tylko o to mi chodzi. Bo najpierw mówi, że to powiedziałem, a potem mówi pan, że nie.
Czy pani uważa, że to było słuszne spotykanie się z...
Panie profesorze, ja pana pytam o pana własne słowa.
No, ale
więc wypowiedziałem swoje własne słowo. Uważam, że to był poważny błąd.
Cieszę się, że pan przyznaje, że pan to powiedział.
Prozy wyborczej, bo...
To prosimy. Piotr Majszczak, bo już zmierzamy ku końcowi, więc...
Jeżeli chodzi o
tych osoby, członków komisji wyborczych,
które pracują w obwodowych komisjach wyborczych, tak jak już państwu powiedziałem, to są osoby, które są wyborcami z danego obszaru, na którym odbywa się głosowanie, wskazywane przez gremia, które przystępują do wyboru.
Dlaczego mamy im ufać? Jaki mają mandat, żebyśmy my im ufali?
Bo są zupełnie normalni. Są ludźmi z okolicy, są sąsiadami, czy członkami danej społeczności, która to społeczność w tych wyborach uczestniczy. Na to należy im ufać z tego powodu, że są wskazani, więc w jakiś sposób dostrzeżeni i nawet jeżeli przyjąć, że my okazujemy jakąś własną aktywność w tym, ażeby się znaleźć w tych komisjach, co jak słusznie państwo zauważyliście, nie jest takie oczywiste, chociaż z racji podniesienia przez Państwową Komisję Wyborczą diet w tym roku.
Tak, był o wiele mniejszy problem.
Ale jeżeli chodzi o samo przygotowanie, no to w istocie tu jest problem, ponieważ kodeks wyborczy jest normalnym, dosyć ciężko strawnym aktem prawnym. Państwowa Komisja Wyborcza w związku z tym przygotowuje do każdych wyborów, także i do tych przygotowuje szczegółowe wytyczne, które po części są takim elementarzem, zawierają dokładny opis tego, jakie czynności należy kiedy podejmować. Poza tym komisje wyborcze terytorialne w porozumieniu z właściwymi gminami zapewniają tak zwane szkolenia. No i ta zbitka tych wszystkich...
Tak zwane czy szkolenia? Bo teraz się zmartwiłem.
Chciałem powiedzieć, że nie mogę się wypowiedzieć na temat tego, jak to wygląda w skali kraju, czy nawet województwa.
Tutaj natomiast... Iwona Janicka sama pani tak trochę sceptycznie do tych szkoleń rozumie.
Tylko dopowiem, tak, jeżeli chodzi o miasto, to są rzeczy porządnie robione.
Właśnie, czyli rozumiem, że pan tutaj gwarantuje to, co jest pana jakby działką, czyli miasto. Ja jeszcze chcę wrócić do Iwony Janickiej. W pani myślenie o tych wyborach i oczekiwanie na wyniki wkradł się taki moment niepewności, że pani właściwie już sama nie jest pewna, czy to jest to, co jest nam pokazane, te procenty zasługują na szacunek?
To znaczy, ja szanuję ten wynik, który jest. Mam wątpliwości co do tego, właśnie ze względu na to, że no była ta książeczka, było ileś tam z takich sytuacji, których ja też byłam świadkiem, moja starsza osoba nie wiedziała, że na kolejnych stronach też są do powiatu,
tak?
Też do tak, i mam wrażenie, że ten wynik no, nie jest do końca taki precyzyjny, natomiast szanuję ten wynik i nie chciałabym tego roztrząsać, żeby nie doprowadzić do sytuacji, że ileś osób w kraju jest podatnych na to, co na przykład pan tutaj z AKO prezentuje to, co mówi, bo w jaki sposób dochodzi później do aktów no, agresji czy nienawiści jeden na drugiego.
Ja to nic nie powiedziałem.
No, powiedział pan moim zdaniem, insynuując konkretne sytuacje i to powoduje,
że... błędem było spotykanie się z komisją z Rosji.
Musimy moim krzywdzące jest mówienie o wszystkich członkach komisji, że wszyscy dopuszczają się fałszerstw.
Też możliwe, tego nie powiedziałem, nawet nie powiedziałem, że ktoś sfałszował.
No, panie profesorze, że pan nie podpisał
możliwe, że było bałaganiarstwo, możliwe, że te większe diety, ale nie wiem, czy przez tydzień pracy będą chętni w kolejnych wyborach samorządowych, żeby tak aktywnie brać udział. I czy kandydaci też się znajdą, aby w czymś takim...
Musimy kończyć może
też,
państwa.
Czy mogę jeszcze jedno słowo?
Pół
może
zdania,
też,
panie profesorze.
Powinniśmy się wszyscy nauczyć cierpliwości polegającej na tym, że nie musimy mieć tych wyborów, wyborczych wyników na zajutrz.
Panie profesorze, jedno pytanie na koniec i poproszę tylko o krótką odpowiedź. Czy dla pana wybory, które być może zostały wypaczone przez niewiedzę obywateli, to są wybory, których wynik nie jest prawdziwy?
Wynik wyborów zawsze jest obarczony jakimiś błędami, choćby efektem dziadka z Wehrmachtu, więc nie możemy w ten sposób mówić. Te wybory są wyborami, które powinniśmy uszanować.
Bardzo
oczywiście.
Państwu dziękuję. Iwona Janicka, Fundacja Aktywności Lokalnej, Rafał Drozdowski, socjolog UAM i Tomasz Jasiński, Akademicki Klub Obywatelski i Piotr Majszczak, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej, byli państwo i moimi gośćmi. Dziękuję za wizytę.
Dziękujemy.
Zapraszam na jutro w imieniu Rafała Regulskiego. Dobrej nocy państwu życzę.